Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Witam serdecznie gości. Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy, łączymy się. Witam serdecznie. Jest z nami także redaktor Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci. Witam.
Dzień dobry.
I czekamy na połączenie z panem mecenasem Markiem Markiewiczem, prawnikiem, wykładowcą akademickim, ale bez wątpienia zaczynamy od wydarzenia, które chyba jakoś zamyka pewną klamrą, jest pewną kropką albo może przecinkiem w bardzo długim cyklu politycznym. Myślę tutaj oczywiście o tym długim cyklu wielu po kolei wyborów. Mamy za sobą też wybory prezydenckie. I Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę. Posłuchajmy, zobaczmy, co mówił.
Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa. I zdecydowali. I zdecydowali. W wyborach wzięło udział ponad 20 milionów wyborców. To wielka sprawa. Wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Frekwencja, która osiągnęła prawie 70%. Na mnie zagłosowało blisko 10,5 miliona osób. To przede wszystkim wielkie zobowiązanie. Takie było ostatnie 5 lat, kiedy przemierzałem całą Polskę i taka będzie też kolejna kadencja. Blisko ludzi, blisko tego, co dla moich rodaków i dla mnie ważne. Te sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Obywatele Rzeczypospolitej wszyscy są sobie równi. Nie ma różnicy pomiędzy mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma swoją i równą godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne. Każdemu należy się szacunek. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu. Jestem otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęcam. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Koalicja Polskich Spraw, o której mówiłem, jest potrzebna. Są zagadnienia i problemy, które mimo istniejących różnic łączą. Powinniśmy budować wokół nich jak najszersze porozumienie.
Uderzyło mnie, jak dla wielu osób był to moment ważny, tak jak gdyby teraz rzeczywiście domknął się pewien etap, jakby teraz rzeczywiście można zacząć pewne rzeczy podsumowywać. No, na naszych oczach faktycznie dzieje się historia. Warto też zwrócić uwagę na to, jak niewielu prezydentom udało się w Polsce osiągnąć reelekcję. Przed Andrzejem Dudą był to tylko Aleksander Kwaśniewski. Czemu prezydent zawdzięcza ponowny wybór i jaka może być jego kolejna kadencja? Piotr Semka.
Prezydent przede wszystkim udowodnił, że potrafi kolejny raz zdobyć zaufanie wyborców. To jest w demokracji coś dosyć nie tak częstego. No, mieliśmy tylko przypadek Aleksandra Kwaśniewskiego. Mieliśmy też bardzo długi czterobój, jak to nazywano, czyli 4 wybory pod rząd. W polityce jest to zdobycie sankcji od wdzięcznych wyborców. Ten ważny moment próbowany jest być unieważniany poprzez sformułowanie, że Polacy podzieleni jak nigdy. No, to są bzdury. No, w momencie, kiedy Aleksander Kwaśniewski w 1995 wygrał, Polacy byli bardzo podzieleni. W momencie, kiedy po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski obejmował swój urząd, byli równie tak samo podzieleni, więc No taka jest uroda polskiej sceny politycznej. Ta łódka jest rozchwiana bardzo. No już nie będę wchodził tutaj, kto ją w największym stopniu potrafi rozchwiać, ale to jest ugruntowanie pewnego okresu historycznego. To znaczy program dobrej zmiany, jeżeli przechodzi po 4 latach w kolejną kadencję, to znaczy, że to jest już polityczna epoka i na pewno nie da się tego wymazać już z podręczników historii jako chwilowe szaleństwo Polaków, jakaś dziura czarna i tak dalej. To jest po prostu efekt dobrze zaplanowanego projektu politycznego.
No właśnie, Piotr Semka mówi o epoce politycznej. To chyba taki czarny sen, można powiedzieć, wielu środowisk tworzących tak zwany obóz III RP. Najpierw liczyli, że to może tylko na chwilę, na rok, na dwa, jak w 2005-2007, jak w tym przedziale. Potem najwyżej jedna kadencja, a teraz mamy już rzeczywiście dekadę na przykład prezydentury Andrzeja Dudy. I to chyba no, jest taka szansa, jest taka nadzieja, powinno zmienić Polskę na trwałe. Czy rzeczywiście Stanisław Janecki? No i też te pytania o przyczyny zwycięstwa Andrzeja Dudy i perspektywę kolejnych lat.
No przede wszystkim nie było jeszcze w Polsce po 1989 roku takiej sytuacji, że dwie kadencje ma rząd z tej samej opcji i wywodzący się z tego samego obozu prezydent ma dwie kadencje. Tego jeszcze nigdy nie było, więc poza znakomitymi wynikami liczbowymi i procentowymi, to jest największe osiągnięcie w gruncie rzeczy w III Rzeczpospolitej, nieporównywalne z niczym innym i pozwalające stworzyć coś, co będzie w miarę trwałe, choć to jest trudne, bo trzeba te 10 lat Andrzeja Dudy odnosić do całego 30-lecia, no, w którym jednak tylko niecałe 5 lat Lecha Kaczyńskiego było tą prezydenturą, którą można uznać za całkowicie suwerenną i dążącą do tych celów, do których powinno się dążyć, żeby ta Rzeczpospolita III czymkolwiek się różniła. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż no, jest ważne, bo nie jest łatwo przełamać te rzeczy, które są czymś, co się nazywa takim kanonem założycielskim III Rzeczpospolitej. To wcale nie zostało jeszcze przełamane. Gdyby nie ta druga kadencja i rządu, i prezydenta, myślę, że większość z tego byłoby odwołane. Zresztą Platforma Obywatelska przygotowywała taki akt jednorazowego unieważnienia wszystkiego. Od rzeczy legislacyjnych poczynając po różne decyzje władzy wykonawczej. Dlaczego Andrzej Duda wygrał? Bo przywrócił prezydenturze pewien blask, godność i znaczenie. Nie tylko w polityce zagranicznej, ale także w polityce krajowej. Sprawowanie tego urzędu z godnością i honorowo, bycie poważnym prezydentem, to jest to, na co Polacy czekali. Druga rzecz, znakomity, wielki, osobisty wkład Andrzeja Dudy, człowieka niezwykle pracowitego w tej kampanii, a pamiętajmy, że on uczestniczył w kampanii od 5 lutego, natomiast Rafał Trzaskowski dopiero po 10 maja, więc mógł się, a nie był zmęczony, startował od 5.30, często o 5 rano i to zostało docenione. Trzecia rzecz, znakomity kontakt Andrzeja Dudy z publicznością. To znaczy żaden z tych polityków, którzy startowali w tych wyborach, nie pokazał tych umiejętności docierania do ludzi i mówienia im rzeczy ważnych językiem komunikatywnym. To jest ewidentna zasługa Andrzeja Dudy i też źródło jego sukcesu. A powiedziałbym, że Andrzej Duda, wbrew temu, co się mówi nawet w tych protestach wyborczych, walczył na obcym boisku. To jest trochę tak jak wczorajsza Liga Mistrzów, wczorajsza edycja, dwa mecze Ligi Mistrzów. Walczył na obcym boisku z powodu ogromnej przewagi medialnej i z powodu tego, że przeciwko sobie miał cały establishment III Rzeczpospolitej. Wszystkie jego zasoby w świecie polityki, kultury, nauki i także za granicą. Więc nie była to wcale równa walka i przesądzające nie było wcale to, że Andrzej Duda wygra. Tym bardziej należy cenić ten sukces przy tak wysokiej frekwencji.
Niektórzy twierdzą, że to taki wyścig z workiem kamieni na plecach. Ten zawodnik prawicowy zwykle tak musi funkcjonować, gdy inni po równiutkiej bieżni w superwygodnych butach, a ten właśnie zawodnik jeszcze pod górkę musi wędrować. To kiedyś Jarosław Kaczyński takiego porównania używał, ale ja myślę, że też, nie wiem czy się panowie zgodzą, ale w tych analizach powyborczych bardzo często umyka to, że to zwycięstwo było możliwe dzięki, no brzydko mówiąc, pewnej maszynie politycznej, którą dysponuje Zjednoczona Prawica, a to z kolei jest dorobek Jarosława Kaczyńskiego. W tym sensie, no tutaj jedno trochę z drugiego wynika. Czy Piotr Semka się zgadza?
Oczywiście, no, sprawowanie władzy uczy także rozmaitych odpowiedzi na rozmaite wrzutki przeciwnika. PR-owcy sztabu byli dosyć doświadczeni. Nie zaprezentowali takiego zupełnie innego wizerunku. Nastawili na kontynuację mniej więcej. Znaczy na przykład nie wybrano innego koloru, tylko pozostano przy takim tradycyjnym granatowym. Skupiono się na tym, co prezydent umie najlepiej, czyli na spotkaniach w małych, średnich miejscowościach. Ale przecież były sytuacje, w której prezydent zderzał się z na przykład demonstracjami, próbował to rozładować. To jest oczywiście tak, że jak się komuś wszystko uda, no to wszyscy uważają to za oczywiste, prawda? Tak oczywiście nie było. Prezydent Duda stanął na przykład wobec bardzo wrednego oskarżenia o to, że jest obrońcą pedofilii. I to oczywiście dzisiaj nikt po stronie opozycji sobie tego nie jest w stanie przypomnieć. Natomiast z lubością twierdzą, że cały aparat państwa został wykorzystany. Na pewno tak było.
Tylko, że może warto przypomnieć, że ma też pewne chyba znaczenie to, że w największych, najbogatszych samorządach rządzą z kolei zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. No i to, co na przykład widzieliśmy w Warszawie, zalanie po prostu miasta plakatami wychwalającymi, jak pan Trzaskowski dotrzymuje obietnic, oczywiście sfinansowane to z pieniędzy podatnika, zalanie miasta plakatami profrekwencyjnymi, to ma znaczenie.
Tak, ale ja myślę, że najważniejsze było to, że opozycja próbowała wytworzyć wrażenie takiego obozu znudzonego, zmęczonego sobą. Obozu, którym już wygasły emocje. Nie, tak nie było. Te emocje szły od dołu. Każdy, kto obserwował Twitter, widział, ile takich plakatów czy memów jest tworzonych oddolnie. To nie jest tak, że jacyś zblazowani PR-owcy wpuszczali to do sieci. Nie. Było widać emocje związaną z autentycznymi korzyściami, które ludzie odnosili z rządów Zjednoczonej Prawicy i obawami, które mieli bardzo wyraźne i które na naszych oczach się zresztą ziszczają. No, ja wyprzedzę trochę wypadki, ale no, ten mem pokazujący z jednej strony grupę aktywistów LGTB, którzy stoją na najświętszym figurze Chrystusa w Warszawie, a obok premier Morawiecki zapalający świeczkę pod tymże pomnikiem i ten napis: o to chodziło w tych wyborach, tak naprawdę.
Też zwróciło to moją uwagę. Jeszcze bym poprosił tylko Stanisława Janeckiego w tym wątku o takie odpowiedź na to pytanie, jak w takim razie może wyglądać kolejna kadencja Andrzeja Dudy.
Druga kadencja siłą rzeczy uniezależnia prezydenta od jego zaplecza z tego powodu, że nie ma reelekcji, czyli nie trzeba już brać pod uwagę tego, co będzie dalej. Przecież kampanii nie prowadzi się amatorsko czy nawet ze zbiórki tak jak Szymon Hołownia, chociaż to zaskakująco skuteczne było, więc to też rzuca światło na to, jakie siły tam były zaangażowane. Ale z drugiej strony istnieje perspektywa po roku 2023, po wyborach parlamentarnych, kolejnych, i po roku 2025, czy Andrzej Duda będzie częścią tego układu politycznego, czy przejdzie na polityczną emeryturę. Aleksander Kwaśniewski przeszedł mając lat 51, Andrzej Duda będzie miał lat 53, to nie jest wiek do przechodzenia na emeryturę. I w obozie Zjednoczonej Prawicy całkiem serio rozważa się przyszłość Andrzeja Dudy jako ważnego aktywu tej formacji. I to nie rzuca żadnego cienia na prezydenturę, gdzie trzeba być reprezentantem całej Polski. Natomiast Aleksander Kwaśniewski przecież stał się częścią tego obozu, tyle że nie w roli czynnej i ten jego patronat słabo wychodził. Więc z jednej strony będzie to dążenie do większej autonomii, nie w sensie, że prezydent był w pierwszej kadencji nieautonomiczny, bo relacje prezydenta z własnym zapleczem, z tym obozem, z którego się wywodził, są absolutnie zakłamane. One wcale nie wyglądały tak, jak to opisuje opozycja i sympatyzujące z nią media. Tam też było mnóstwo kłopotów, takich przeszkód komunikacyjnych i tak dalej. Nie czas o tym mówić. Natomiast chyba jest świadomość po wszystkich stronach i po stronie prezydenta i Zjednoczonej Prawicy, że jest pewien wysiłek modernizacyjny z jednej strony do zrobienia, że Polska ma dołączyć do tych bogatych krajów Zachodu, gdzie poziom życia jest wysoki i jakość życia jest wysoka. I z drugiej strony jest pewien cel, żeby utrzymać Polskę jako ostoję wolności, ponieważ wbrew temu, co się mówi, Polska staje się jednym z ostatnich przyczółków wolności, tak klasycznie rozumianej w stylu, nie wiem, Johna Stuarta Milla, gdzie można powiedzieć wszystko, gdzie jest trochę zachwiana wolność akademicka, bo uniwersytety ewoluują w jedną lewą stronę. Natomiast te dwa ważne cele, żeby Polska pozostała wyspą wolności i stała się krajem, który się szybko modernizuje. Zresztą to, jak przechodzimy kryzys związany z pandemią, pokazuje, że te podstawy modernizacji są już bardzo silne.
Do tego jeszcze dojdziemy, ale jeszcze proponuję, żebyśmy spojrzeli i posłuchali reakcji strony opozycyjnej, bo to nam bardzo dużo też powiedziało, to nam też wskazało, jak może wyglądać polska polityka przez najbliższe miesiące, najbliższe lata. Moje wrażenie jest takie, że ktoś próbuje zastąpić być może ten były kot i te całe zamieszania, które obserwowaliśmy, te pucze też po 2015, 2016, 2017 roku, jakimś nowym ruchem, jakąś nową rewoltą, która będzie tę prawomocność demokratycznie wybranej władzy próbowała zmniejszać, zbijać, podważać. Posłuchajmy, zobaczmy.
Wybory były nieuczciwe, musimy dać temu wyraz. Nie wolno udawać, że wszystko w tych wyborach było normalne.
Pan prezydent poprzednio przysięgał na konstytucję. Przysięgał na to, że będzie przestrzegał konstytucji i złamał wielokrotnie tą przysięgę. W związku z tym, dlaczego mamy wierzyć, że teraz stanie się jakiś cud i pan prezydent zacznie przestrzegać konstytucji? Ja w to nie wierzę i dlatego między innymi nie było mnie na tym dzisiejszym zaprzysiężeniu, bo nie chcę słuchać krzywoprzysięzca.
Jest to protest związany nie z samym wyborem, ale z tym, co się działo przed wyborem.
Absencja w Zgromadzeniu Narodowym i to w takim Zgromadzeniu Narodowym, które miało jeden punkt, zaprzysiężenie prezydenta Rzeczpospolitej, oznacza, że Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska, nie respektuje demokratycznych standardów państwa prawa.
To pokazuje, że opozycja w dalszym ciągu nic nie zrozumiała z ostatnich 5 lat, że nie zrozumiała, że Polacy oczekują również od opozycji, od odpowiedzialności.
Byliśmy tutaj dlatego, że uważamy, że trzeba się szanować, ale to nie oznacza, że wierzymy albo oddajemy cześć Andrzejowi Dudzie.
Szacunku dla państwa polskiego, szacunku dla urzędu prezydenta, który sam pełniłem 10 lat. I szacunku dla wyborców, wszystkich wyborców.
Uważam, że wybory się zakończyły. Jest zaprzysiężenie. To jest normalne, że członkowie Zgromadzenia Narodowego, czy im się podoba wybrany prezydent, czy nie, biorą w nim udział. Jedyną przesłanką do niepójścia jest to, że ktoś jest w kwarantannie, w grupie ryzyka, źle się czuje i woli nie ryzykować, nie tylko dla siebie, ale także dla innych.
No duża część tych wypowiedzi polityków opozycji, ale przede wszystkim zachowań mnie prowadzi do takiego pytania, czy to jeszcze w ogóle jest polityka w tym sensie, czy w tym parlamentarnym znaczeniu jeszcze politycy opozycji uprawiają grę o wpływ na sprawy państwowe, o przekonanie wyborców, czy też może już są gdzieś na takim etapie, gdzie się wyłącznie próbuje dokonać jakiegoś przesilenia, przełomu na poziomie emocji społecznej, bo tutaj jak spojrzymy na te na przykład wsparcie, jakiego udzielają no wszelkim właściwie akcjom związanym na przykład z profanacją ważnych dla chrześcijan symboli, ważnych dla Polaków pomników, no to takie pytanie się rodzi. Jaka myśl, czy jakakolwiek, jakiś plan stoi za tym zachowaniem opozycji w tych dniach i w Sejmie, i na przykład na krakowskim przedmieściu pod figurą Chrystusa niosącego krzyż? Piotr Semka.
No to są dwa różne wektory, chociaż one się częściowo na siebie nakładają. Platforma to jest ten klasyczny niebo, nie uznajemy waszej legitymacji, bawcie się sami, nie będziemy przychodzić, albo przychodzimy i rozkładamy jakieś karteczki albo barwy LGTB. Natomiast drugie zjawisko to jest wybuch, próba kopiowania tej fali niepokojów, które wybuchły w USA. Z tym, że w USA za ten marksistowski proletariat, który trzeba emancypować, oczywiście przy udziale uświadomionej zazwyczaj białej elity, która się wywodzi z Antify czy z tych kręgów uniwersyteckich lewicy. W Polsce tym proletariatem, i tam to są osoby ciemnoskóre, u nas ma być społeczność LGTB i tutaj zaszły bardzo poważne zmiany. To znaczy po raz pierwszy został po cichu w ogóle, nikt mało kto na to zwrócił uwagę, unieważniony dogmat, który był bardzo silny jeszcze na przykład w latach 80., że protestować tak, ale bez użycia siły. Teraz istnieje coś w rodzaju licencji na przekraczanie granic i ta licencja już jak gdyby od pewnego czasu była używana przez feministki. To są te sformułowania pod tytułem grzeczne już byłyśmy,
jesteśmy wściekłe,
teraz nie będzie grzecznie, dalej jeżeli byśmy nie rozrabiali, to nikt nas nie zauważy. I to jest carte blanche dużej części elit dla bardzo niebezpiecznego przesuwania granicy przemocy. Tę przemoc widzieliśmy już w wypadku kogoś, kto określany jest jako Margot albo Michał, który zaatakował kierowcę furgonetki antyaborcyjnej. To, co budzi niepokój, to to, że widać, że te techniki przemocy albo techniki agresji, one są bardzo starannie szkolone. Słyszeliśmy o tych szkoleniach, na które pieniędzy sypnął pan Trzaskowski. To było bardzo dobrze widoczne przy ataku na Korwina Mikke pod Sejmem. To były na przykład takie rozpędzanie się i takie wpadanie niby przypadkowe na osoby, które są tymi złymi z punktu widzenia. Ale są stosowane jeszcze inne techniki. W zeszłym tygodniu profesor chemii Uniwersytetu Warszawskiego udała się powiesić flagę tęczową na pomniku Jezusa Sursum Corda. Tutaj też to jest bardzo charakterystyczna technika. Bierze się kogoś, kto w w normalnym takim spojrzeniu społecznym posiada pewien autorytet z racji swojego tytułu i zachęca się go do łamania prawa. Są zresztą dalsze fazy, to znaczy na przykład łamanie prawa i demonstrowanie, proszę bardzo, proszę mnie zatrzymać, no to jest słynny kazus Frasyniuka.
Ale też,
czym to się różni? O ile...
Czy nie jest tak, że to już trochę... Wtręt tylko krótki. Że to już trochę było. Pamiętamy tę postać aktywisty, który kładł się na chodniku w 2016. Ja wracam do pytania, czy to nie jest próba powtórki? Znowu takiego podpalenia emocji
w Polsce.
Tak, ale
z jednym znaczącym elementem. To znaczy, o ile w wypadku KOD-u dominowali tam tacy działacze, śmiano się, że grupa 60+, to tutaj wyraźnie uznano, że ten sztandar tęczowy to jest ważny element do zmobilizowania młodzieży.
I tutaj przecinek zwracam się do Stanisława Janeckiego z pytaniem, czy rzeczywiście można tutaj snuć taką analogię, że przegrawszy wybory opozycja dochodzi do wniosku, że to, co musi zrobić, żeby na przykład wyborcy na spokojnie nie dostrzegli pewnych zalet być może rządu pana premiera Morawieckiego, obozu Jarosława Kaczyńskiego, nie rozważyli dołączenia do tego obozu, więc trzeba wykopać rów, nalać benzyny i podpalić, czyli zbudować emocjonalną barykadę, która uniemożliwi wyborcom przejście. To w jakiejś mierze się opozycji po 2015 roku udało, bo no, mimo na przykład tego, że wielu Polaków żyje dużo lepiej, to poparcie dla Zjednoczonej Prawicy jest, no, biorąc pod uwagę na przykład wybory prezydenckie, ledwie minimalnie ponad te 50%. Niektórzy mówią, że jak na skalę na przykład transferów prorodzinnych, społecznych powinno być większe.
Tu się nakłada kilka rzeczy. Po pierwsze, Platforma czy Koalicja Obywatelska nie chce się przyznać do porażki. A nie chce się przyznać z tego powodu, że użyła swojej najważniejszej broni, która była odkładana na czas na 2025 rok. Stąd najpierw Małgorzata Kidawa-Błońska. I ta broń, czyli Rafał Trzaskowski, to jest takie, mówiąc analogiami historycznymi, V2 swego rodzaju, które miało zmienić losy II wojny światowej. I zapowiedź tego ruchu Trzaskowskiego to jest też próba uznania, że porażka nie jest porażką, że my nie przegraliśmy, ten zasób w postaci Rafała Trzaskowskiego się nie zdewaluował, czyli musimy być wciąż gotowi do walki. A jak być gotowym do walki, jeśli są ponad 3 lata bez żadnych wyborów, bo dopiero w 2023 będą samorządowe i parlamentarne. No to trzeba podgrzewać emocje. W tradycyjny sposób już nie można, bo klasa polityczna jest dość zmanierowana po stronie opozycji i po niej niczego się nie można spodziewać. I tutaj przyszła w sukurs Ameryka i to wszystko, co się dzieje, to jest niezwykle imitacyjne i pokazuje, jak można wykorzystać właśnie ten nowy podmiot uciśniony, czyli środowiska LGBT, i ruch antypolicyjny, bo to jest bardzo ważny element tego wszystkiego. Atak na policję jako stabilizatora systemu. To się dokładnie dzieje w Stanach Zjednoczonych, a już zupełnie klinicznym i patologicznym przykładem jest Portland, gdzie po prostu obniżono nakłady na policję, gdzie policja przestała właściwie być funkcjonalna i gdzie ludzie zaczynają się zastanawiać, na co my płacimy podatki, już nie mamy policyjnej ochrony. A dlaczego atak na policję jest ważny? Otóż dlatego, żeby uniemożliwić policji interwencję w takich sytuacjach, kiedy jest łamane prawo. Żeby na tyle społeczeństwo uwrażliwić czy znieczulić na to, że policja to są przede wszystkim stróże prawa. Zresztą ogromne zaufanie jest do policji w Polsce, niespotykane chyba od początku III Rzeczpospolitej i trzeba to zdelegitymizować, trzeba to wszystko wysadzić w powietrze. Jak nie będzie tych stabilizatorów w postaci spokoju społecznego i policji, która nie będzie się, będzie się bać interwencji, bo natychmiast będą na nią ataki, to można będzie przeprowadzić coś w rodzaju partyzantki miejskiej. Bo to, co się w tej chwili dzieje, jest, ma taką różnicę jakościową w stosunku do tych wcześniejszych demonstracji kodowskich, czy tych takich przez młodszych manifestantów demonstrowanych latem 2017 roku, że to ma coraz bardziej charakter właśnie partyzantki miejskiej. Na razie bronią, bo to jest bardzo ważne, jest ta flaga sześciobarwna. Ją absolutnie trzeba rozpatrywać jako broń, ale broń zastępczą. Jakieś inne rodzaje broni się pojawią, kiedy ta broń zastępcza przestanie być funkcjonalna.
No dobrze, ale w takim razie tu postawiłbym mocno pytanie, bo tu dobrze rysujemy, myślę, z różnych punktów widzenia obraz tego, co się dzieje, ale też szukamy przecież odpowiedzi, jak na to zareagować powinni wszyscy, którzy cenią polską demokrację, polską wolność, którzy uważają, że tego rodzaju, no tutaj nawet Stanisław Janecki powiedział, partyzantki to jest coś, co grozi być może nawet przelewem krwi. Jak to zatrzymać? Czy mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby się jako społeczeństwo, jako wspólnota przed takimi próbami no, wysadzenia nas w powietrze tak naprawdę bronić? I jeszcze Stanisław Janecki i potem proszę Piotr Semka, tak w skrócie, no co robić?
To głównym narzędziem jest państwo prawa, czyli egzekwowanie jednak łamania prawa. Ta zasada, którą Rudolf Giuliani zastosował w Nowym Jorku, zero pobłażania dla przestępczości czy dla łamania prawa.
Tylko, że na przykład sądy wszystkich, którzy w tego rodzaju akcjach biorą udział, zwykle, powtarzam, zwykle wypuszczają. Można przyjść na konferencję pisowca, rozwalić tę konferencję i być działaczem demokratycznym. Można blokować legalne demonstracje i być działaczem demokratycznym uniewinnianym przez sądy.
To prawda, sądy nie są arbitrem i nie są tą władzą sądowniczą, tylko są stroną tego sporu politycznego, ale to nie znaczy, że trzeba przestać to robić. Tylko oczywiście spokojnie, bo będzie prowokacji. Każde nadużycie siły, każde nadużycie władzy będzie natychmiast rozgłaszane po świecie, tak jak to się stało z wczorajszymi tymi demonstracjami na krakowskim przedmieściu, ale absolutnie państwo nie może skapitulować przed ściganiem wszelkich przejawów łamania prawa, bo o to właśnie chodzi. O to chodzi, żeby w to miejsce weszło coś w rodzaju albo milicji ludowych z tej partyzantki miejskiej czy z tych środowisk, albo rad robotniczych i jakichś tam odpowiednich oczywiście tego, co się działo w Petersburgu w 1917 roku.
A w ślad za tym jakaś WCK, a potem NKWD, a potem KGB. Taka jest logika takich rewolucyjnych ruchów, które nie znoszą sprzeciwu. Piotr Semka, jak się bronić przed tymi atakami na polski demokratyczny wybór, na naszą praworządność, na nasz elementarny spokój społeczny, ale też na nasze uczucia religijne?
Przede wszystkim przypomnieć sobie o tradycji lat 80., tradycji obrony praw obywatelskich. Ja jestem osobą wierzącą i uważam, że ochrona symboli religijnych, które są mi bliskie, takich jak pomnik Jezusa Sursum Corda, jest moim prawem obywatelskim. I nie będzie tak, że tego typu agresorzy będą tylko, wszyscy będą siedzieć w kanapach i czekać. Bardzo źle się stało, że wokół tego pomnika nie doszło do żadnej spontanicznej modlitwy. Że bardzo źle się stało, że nie nastąpiły listy profesorów rozmaitych placówek, które odniosłyby się do profanowania symbolu Powstania Warszawskiego. Przecież ten pomnik na krakowskim przedmieściu został zniszczony przez Niemców za pomocą transportera opancerzonego Goliat. Losy tego pomnika są niezwykle dramatyczne. I to nie jest tak, że sobie wszyscy mogą oglądać w telewizorze, jak policja zderza się z tego typu agresorami. To są też rzeczy, w których musi też działać dziennikarstwo, ponieważ jedną z broni lewicy jest przedstawienie swojej, zazwyczaj bardzo zdramatyzowanej opowieści na ten temat. Dalej, policja musi mieć takie kamery, które pozwolą pokazać, jak wygląda interwencja, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, które z opowieści demonstrantów z wczorajszej nocy, one są zazwyczaj bardzo dramatyczne, prawda? One zazwyczaj operują opowieściami typu przysunął do mnie twarz policjant, zaczął powiedzieć tam takie ścierwo jak wy, to trzeba w ogóle zniszczyć i tak dalej. Nie wiem, jeżeli takie sytuacje, to policja powinna bardzo ostro interweniować, ale też policja powinna dysponować środkami właśnie takiego typu kamerami, aby móc z tego typu przesadnymi oskarżeniami polemizować. I jeszcze jedno, nie może być tak, że nie istnieje opinia publiczna, która sprzeciwia się na przykład temu, że pan Margot kogoś bije, wyciąga z ciężarówki, przecina opony. To naprawdę nie może być tak, że to jest wszystko kwestia mecz pomiędzy zwolennikami tych najbardziej radykalnych grup LGTB, a władzą, czy konkretnie policją. Jeżeli tutaj nie będzie ludzi odwagi, którzy potrafią się przeciwko takim rzeczom sprzeciwiać, to ta walka będzie bardzo przechylona na stronę lewicową.
No ta walka jest też przechylona na stronę lewicową rzeczom, także z tego powodu, że mamy nieprawdopodobnie krzywe medialne lustro. Pamiętajmy o tym, że Polacy i większość społeczeństwa generalnie odbierają rzeczywistość przez przekaźniki. To nie jest tak, że każdy obserwuje, jak to wygląda w rzeczywistości. No i wspomniany tutaj został ten pedofil,
którego tym bardziej media, które nie chcą być wydwanie propagandowym LGTB, muszą mnóstwo rzeczy sprawdzać, aby nie bronić sytuacji, w których na przykład policja złamie prawa, ale też mieć wiedzę, kiedy z kolei posłowie lewicy, którzy w niezwykle dramatycznym tonem opowiadają rozmaite rzeczy, gdzie mówią prawdę, gdzie mijają się z rzeczywistością. To jest bardzo skomplikowane, tym bardziej, że...
Zmierzałem do pytania, czy mamy szansę na to, żeby zmienił się ten obraz medialny, nasz krajobraz medialny w ciągu tych najbliższych kilku chociaż lat? Dosłownie po kilkadziesiąt sekund, czy odpuszczamy ten temat, czy są jakieś szanse, że ten obraz będzie bardziej równomierny, że będzie w Polsce większy pluralizm? Piotr Semka krótko i potem Stanisław Janecki.
Nie no, ja słyszę rozmaite sygnały na ten temat dochodzące. Tyle lat przyglądałem się, nic się nie działo, więc uwierzę, jak zobaczę. A poza tym musi być to robione mądrze. To nie może być robione w sposób głupi.
Ta struktura medialna, którą mamy w Polsce, nie istnieje w żadnym demokratycznym kraju Unii Europejskiej. To jest absolutny precedens. Ten podbój medialny Europy Środkowo-Wschodniej, który dokonał się na początku lat 90., został zawrócony w wielu krajach.
Czy da się zawrócić w Polsce?
W Polsce jest zawracany tak, żeby nie zawrócić. I mam wrażenie, że jest niezwykle niekonsekwentny, chociaż Polska w tym podboju jest pierwsza i absolutnie została zdominowana. Jeśli czegoś się z tym nie zrobi, to ta nierównowaga medialna doprowadzi do tego, że scenariusz jakiejś rewolty, jakiegoś Majdanu, jakiejś rewolucji może się zrodzić.
W końcu wypali. I to jest puenta. To jest puenta. W końcu rzeczywiście przy takiej przewadze medialnej któregoś razu jakiś Majdanik albo Majdan albo pucz się uda. Bardzo dziękuję. To był Stanisław Janecki, Piotr Semka, goście Salonu Dziennikarskiego. Jeszcze pozdrowię stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. A są to Radio Warszawa, 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Dziękuję bardzo. To był Salon Dziennikarski ze studia telewizji publicznej, Telewizji Polskiej. Michał Karnowski, do usłyszenia, do zobaczenia.